To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o tym, co zrobić, by więcej lekarzy i lekarek z Ukrainy mogło pracować w Polsce.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, to jest 8.10 podcast Gazety Wyborczej. Kłania się Bartosz Józefiak, bardzo mi miło. Proszę Państwa, w Polsce brakuje ponad 68 tysięcy lekarzy. To jest zatrważająca liczba, którą zresztą wszyscy odczuwamy, kiedy chcemy z pomocy medycznej skorzystać. I częściowym chociaż rozwiązaniem tego problemu mogliby być lekarze, lekarki z Ukrainy, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich wyjechało w trakcie wojny, mogliby wesprzeć naszą służbę zdrowia, pracować w Polsce, przy okazji zarabiać pieniądze i wszyscy by na tej sytuacji skorzystali. Niestety z różnych powodów tak się nie dzieje, a w każdym razie nie dzieje się tak w skali, jakiej chyba wszyscy byśmy oczekiwali. Są z tym związane różne problemy prawne, formalne, także mentalne. I czemu tak właśnie jest, przyglądała się Iwona Zielińska-Sąsiada, reporterka dużego formatu. Jej tekst: Ukraińscy lekarze chcemy leczyć. Ministerstwo pozwalamy, samorząd lekarski, ale muszą znać język i potwierdzić dyplom. Ten tekst przeczytają Państwo na stronach dużego formatu Gazety Wyborczej, do czego bardzo zachęcamy. A dzisiaj z nami jest autorka reportażu Iwona Zielińska-Sąsiada. Cześć Iwona.
Dzień dobry.
I dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dzień dobry panie doktorze.
Witam pana, szanowni państwa.
Iwona, powiedz proszę, wyobraźmy sobie młodą lekarkę 30-letnią, która właśnie wyjechała z Charkowa, trafiła do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Łodzi, przyjechała z dziećmi, chce leczyć, jest ekspertką w swojej dziedzinie, chce po prostu zacząć pracę w polskim szpitalu. Co musiałaby po kolei zrobić, żeby tę pracę zacząć i ile by to trwało?
Przede wszystkim, gdybym spotkała taką lekarkę zdezorientowaną, to ja osobiście skontaktowałabym ją na przykład ze Szczecińską Okręgową Izbą Lekarską i wiem, że na pewno tam jej by pomogli, powiedzieli, co ma zrobić, ale też skontaktowałabym na przykład z konkretnym szpitalem. Szpital, który poznałam tak jakby od środka, to był szpital ZOS Medyk w Rzeszowie, którego dyrektorem jest pan Stanisław Mazur. Dlaczego? Pan doktor Mazur jest osobą niesamowicie empatyczną i on, mając szpital tam niedaleko granicy, tak jakby wyłapywał kobiety, lekarki, matki z dziećmi, ponieważ raz, że no tak jak mówiłam, jest to osoba bardzo empatyczna, a druga rzecz, że oni tam na Podkarpaciu, jak on mi tłumaczył, mają najmniejszą liczbę lekarzy. I chodziło o to, żeby zapewnić tym kobietom ciepłe łóżko, miejsce, przedszkole, żeby te kobiety poczuły się bezpiecznie. A druga rzecz, to było takie trochę też, pan doktor mówił, specjalne, przemyślane działanie, żeby wyłapywać lekarki o takiej specjalności, których po prostu na Podkarpaciu brakuje. To były różne specjalności. Tam są lekarki, które są pediatrami, okulistkami, laryngologami i tak jakby to stworzenie takiej enklawy tam w tym ZOZ-ie spowodowało to, że tam jest obecnie przebywa 150 lekarek. To są w większości Ukrainki, kobiety. No z wiadomych tak jakby motywów, dlatego że no przede wszystkim uciekały kobiety z dziećmi. No i pan doktor po prostu stworzył im tam taką możliwość, że te panie w bardzo szybkim czasie uczyły się języka polskiego, dlatego że oni tam stworzyli sami, tak jakby nie czekając na jakieś wytyczne ministerstwa, sami zadbali o to, żeby stworzyć taką mini szkółkę przy tym ZOZ-ie, gdzie panie w soboty i w niedzielę praktycznie przez cały dzień uczyły się języka polskiego, bo tutaj na pewno pan doktor, który jest gościem, też podkreśli to, że najważniejsze jest to, żeby tak jakby była nawiązana komunikacja pomiędzy pacjentem a lekarką, czyli lekarz z Ukrainy, niezależnie w jakiej jest sytuacji i czy możemy mu współczuć, czy nie, no po prostu musi mówić, porozumiewać się w języku polskim. No i tutaj myślę, że trochę więcej o tych tak jakby aspektach prawnych to powiedziałby pan Michał Bulsa, który jest osobą, no, która też tak jakby na co dzień ma do czynienia z osobami, które zgłaszają się do Okręgowej Izby Lekarskiej, dlatego że to Okręgowe Izby Lekarskie wydają pozwolenia warunkowe na pracę lekarzom z Ukrainy, z Białorusi, no spoza Unii.
No właśnie, bo już zaczęliśmy od pozytywnego przykładu, ty zaczęłaś od pozytywnego przykładu, faktycznie ten Rzeszów w twoim tekście wydaje się być jakimś wzorem tego, jak można medyków z Ukrainy integrować. No ale właśnie mnie już w tej twojej wypowiedzi przeraża to, że to jest jakiś jednostkowy przykład zbudowany na dobrej woli dyrektora i personelu, a nie systemowe rozwiązanie, bo jak lekarz nie trafi do Rzeszowa czy Szczecina, swoją drogą w dwóch krańcach Polski, gdzie spotka ludzi chcących mu pomóc, tylko trafi do, nie wiem, Warszawy czy Łodzi, to sytuacja jego będzie wyglądała zupełnie inaczej. Panie doktorze, czemu tak jest?
Znaczy akurat mogę powiedzieć na samym wstępie, że i w Łodzi, i w Warszawie też z tego co wiem próbują robić co mogą, tylko jest inna skala niż w Szczecinie czy w innych miastach, bo akurat Szczecin jest dużo mniejszą izbą lekarską niż Łódź czy Warszawa. Sprawa nie jest łatwa, bo to co tutaj podkreślamy jest brak systemowych rozwiązań. Po pierwsze uważam za totalnie niegodne wykorzystywanie ogólnie medyków z Ukrainy jako swojego rodzaju pewnego narzędzia politycznego. I nie boję się tutaj tego powiedzieć, ponieważ zamiast tym ludziom pomóc, rozwiązać pewne także no, wątpliwości, które mogłyby się rodzić przy takim bezpośrednim przejściu z systemu ukraińskiego do systemu ochrony zdrowia w Polsce i pewnego no, naturalnego lęku. No, jeżeli ktoś nagle wyjeżdża ze swojego kraju do zupełnie nowego, no to jest już poddany dużemu stresowi. Jeżeli przywołamy tutaj przykład pana redaktora, 30-letniej matki z dziećmi, no to ona jest w ogóle niepewna swojego losu. Ma dwójkę dzieci, jest matką, chce im zapewnić jak najlepsze warunki do życia. Tak się składa, że ja też mam około 30 lat i mam trójkę dzieci, więc jestem całkowicie w stanie się odnaleźć w sytuacji tej kobiety. I następnie mówimy jej tak, proszę złożyć wniosek w ministerstwie, dobrze, to ona kompletuje te dokumenty, jeszcze nie daj Bóg, nie była bombardowana, miała czas te dokumenty wszystkie zaplikować. Następnie w ministerstwie ten wniosek jest trawiony, no i niestety tu już na samym procesie legislacyjnym mamy kilka rzeczy, które budzą no, wątpliwości środowiska. Po pierwsze, no, trzeba sobie przyznać, że ta kobieta jest postawiona pod ścianą. Ona musi zacząć pracować jakkolwiek, bo inaczej no, po prostu nie wyżywi swoich dzieci. No, rozumiem strach w jej oczach, więc ona oświadczy wszystko, co będzie musiała, żeby móc po prostu pracować. No to trzeba z ludzkiego punktu widzenia na to patrzeć. I ja to jako człowiek rozumiem. Dlatego ona oświadcza, załóżmy, że umie bardzo biegle język polski. No i dochodzi do pewnego zgrzytu, no bo w momencie, jeżeli ktoś to oświadczy i minister zdrowia nakazał izbom lekarskim, żebyśmy tak bezmyślnie to klepali, bo de facto przepisy tak zostały stworzone, no my jednak tutaj stawiamy pewien hamulec bezpieczeństwa i mówimy, no rozumiemy tą sytuację, natomiast no, ja nie mogę sobie wyobrazić teraz sytuacji, że przykładowo no, kogo jest najbliższe dziecko, trafi do szpitala, po drugiej stronie będzie medyk, który nie umie porozumieć się w języku polskim, państwa boli, nie wiedzą państwo, co z państwem jest, a nie są w stanie państwo się skomunikować z osobą, która ma państwu przynieść pomoc, więc to jest sytuacja według mnie trudna do zaakceptowania dla każdej ze stron. I w tym momencie tutaj niestety ministerstwo na początku refundowało te kursy z języka medycznego dla mieszkańców Ukrainy, natomiast gdzieś ta pomoc w ogóle została zatrzymana. Nie ma rozwiązywania systemowego polegające na tym, co załóżmy my proponowaliśmy, że okej, przychodzą medycy z Ukrainy, chcemy im pomóc, zatrudniamy ich na jakimś stanowisku pośrednim, opiekun medyczny, asystent lekarza, jak to nazwiemy, to naprawdę nie ma znaczenia, tylko to musi być forma taka, że to polskie państwo, czyli nie mówimy szpitalowi wykaraskać ze swojego budżetu, który jest i tak w strzępach, tylko niestety polskie państwo bierze odpowiedzialność i solidarność z narodem ukraińskim, opłaca tym ludziom tak zwany staż adaptacyjny, doszkala ich przez rok z języka polskiego oraz z różnic między systemami, bo naprawdę te systemy są różne i dopiero po takim pewnym przystosowaniu wprowadza go do systemu i uważam, że byłby to pewien taki złoty środek, który sądzę, że każda ze stron, czyli samorząd lekarski i Ministerstwo Zdrowia mogłoby zaakceptować. Natomiast no, dzisiejsza sytuacja jest totalnie skrajna. Ja do dziś pamiętam przykład, kiedy musiałem odmówić mamie dwójki dzieci. Ja widziałem płacz w jej oczach, natomiast no, ja nie mogłem sobie pozwolić jako prezes Okręgowej Izby Lekarskiej na taki luksus, że puściłbym tą kobietę, ona by przez braki językowe popełniła błąd i by na nią spadł naprawdę duży hejt. I tego w ogóle ich nie bierze pod uwagę, że jeśli ktoś z tych lekarzy popełni błąd, to media i opinia publiczna będzie bezlitosna. I dlatego no, Przykro mi, że niestety zamiast patrzeć kompleksowo na ludzi, popatrzyliśmy na jakąś korzyść polityczną i sprzedajemy w mediach takie bajki polegające na tym, że mówimy, że te 5 tysięcy lekarzy zmieni totalnie sytuację polskiej ochrony zdrowia. Przepraszam, ale to jest bujda, dlatego że lekarzy w Polsce jest 191 tysięcy, więc jakbyśmy sobie nałożyli na to 5%, to naprawdę to jest w stanie bardzo mało zmienić. To nie jest rozwiązanie systemowe i to nie jest rozwiązanie takie, które by satysfakcjonowało każdą ze stron.
Iwona, ty rozmawiałaś z medykami z Ukrainy. Wielu z nich znalazło się w twoim tekście. Powiedz, oni na co najczęściej zwracali uwagę? Co jest dla nich największym problemem w tym, żeby podjąć pracę?
Wiesz co, ja bym powiedziała tutaj, że jest taki ogromny chaos informacyjny i tak naprawdę lekarze, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że oni nie potrafią odnaleźć informacji na stronach na przykład Ministerstwa Zdrowia o tym, co mają zrobić krok po kroku. Ja sama zresztą oglądałam te strony, tak, szukałam tej informacji i powiem ci szczerze, że gdyby nie to, że trafiłam na naprawdę kompetentne osoby, tak jakby ze środowiska lekarskiego, które mnie poinformowały, rozmawiałam z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, rozmawiałam właśnie z panem doktorem Bulsą, który tak jakby zna tą całą procedurę. Wydaje mi się, że to, że Ministerstwo Zdrowia zmieniało właściwie co trochę komunikaty dotyczące tej procedury przyjmowania lekarzy do systemu ochrony zdrowia w Polsce, to najczęściej było tak, że to się zmieniało jakimiś przepisami lub ustawami, do których te osoby szukające pracy, czy w ogóle zarejestrowania się, czy w ogóle otrzymania jakiejkolwiek informacji, no po prostu nie wiedziały gdzie, tak? I tłumaczyli mi lekarze, że to, co oni robili, no to tak jakby kotłowali się w tych swoich grupach facebookowych, na tych telegramach. Tam przekazywali sobie sprzeczne informacje, bo każdy z nich miał inne doświadczenie. Każdy przypadek był indywidualny i to nie było tak, że nagle mi mówił na przykład Władysław, a no, że ja najlepiej to zrobić nostryfikację, a ktoś inny mi mówił, nie no, nostryfikację to nie, bo jak nie znasz języka polskiego, to i tak ci nostryfikacja nie pomoże, więc oni są bardzo zagubieni i tutaj tak jakby ja bym powiedziała, że brakuje właśnie systemowej jakiejś takiej jasnej informacji, która byłaby dostępna przede wszystkim na stronach Ministerstwa Zdrowia, i która by informowała, że w takim i takim przypadku robimy to i to. Lekarze i tak mają szczęście, dlatego że mają też tak jakby po tym czasie, kiedy wielu z nich przecież było zatrudnionych na podstawie tak zwanej specustawy, czyli pamiętamy, że wielu lekarzy z Ukrainy było sprowadzonych, żeby pomóc polskim lekarzom w czasie pandemii, no mają kolegów dobrych generalnie, którzy podpowiadają im, czym tak jakby kierują do odpowiednich instytucji. Ale ja tutaj widzę właśnie tą ogromną dziurę tak jakby informacyjną, którą trzeba w jakiś sposób zapełnić.
Mamy więc z tego, co Państwo mówią, chaos w przepisach, chaos informacyjny, czyli moglibyśmy powiedzieć, że polski standard, ale zastanawiam się też nad pewnymi różnicami w podejściu bohaterki Iwony, a pani Anna, anestezjolog z Wrocławia, mówi tak, wśród polskich lekarzy panuje przekonanie, że my mało potrafimy, bo zdawaliśmy egzaminy za łapówki. Panie doktorze, czy pan widzi wśród kolegów może jakieś stereotypy dotyczące ukraińskich lekarzy, które utrudniają tę współpracę? To jedno, co bym chciał pana zapytać, a drugie, jakie są faktycznie realne różnice, jakie państwo widzą? Tam w tekście Iwony pojawia się też cytat z prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, pana Łukaszenkowskiego, który mówi, że wśród lekarzy z Ukrainy są profesorowie z kijowskich uczelni, którzy leczą na europejskim poziomie i są też tacy, którzy leczą sokiem z malin i stawiają bańki. Więc ile w tych wspólnych relacjach między lekarzami polskimi a ukraińskimi jest stereotypów, a ile takich faktycznych różnic, które no, utrudniają pracę w szpitalach polskich?
Całkowicie się zgadzam z tym, co powiedział pan prezes Jankowski. To jest faktycznie tak, że mamy lekarzy z Ukrainy, którzy są świetnymi specjalistami, ja załóżmy z jednym z takich pracuję w swoim szpitalu i nie poznałbym różnicy, czy jest Polakiem, czy Ukraińcem. Tego nie szłoby po jego warsztacie pracy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że cała atmosfera została już taka stworzona właśnie ku temu, żeby takie, że tak powiem, stereotypy podawane, no to był ten chaos prawny i de facto, jeżeli pan by prześledził zmiany legislacyjne, to od początku kadencji najpierw było w ten sposób, że historycznie, żeby lekarz spoza Unii mógł pracować w Polsce, to musiał zrobić nostryfikację dyplomu i zdać lekarski egzamin końcowy. Później ten lekarski egzamin końcowy, czyli takie same warunki jak Polacy. Później to zmieniono na lekarski egzamin weryfikacyjny, który był o niższym poziomie, po czym zniesiono ten egzamin weryfikacyjny, po czym już stwierdzono, że nie egzamin z języka polskiego certyfikowany, tylko teraz oświadczenie. I wie pan, no jak pan spojrzy z boku i usłyszy pan o tym, że ktoś co chwilę obniża wymagania, a pan, żeby dostać ten sam dokument, musi pan spełnić bardzo wyśrubowane wymagania, no to tworzy się takie pole do pewnych, no jednak niepewności ze strony zespołu. No i oczywiście możemy tu podawać przykłady dobre i złe, bo to jak w każdym środowisku będą przykłady dobre i złe. I z jednej strony ja mogę podać przykład dobry, ale również nie będę ukrywał, do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie i do innych izb okręgowych też wpływają pisma od pracodawców, żeby przestrzec przed tym czy tamtym lekarzem spoza Unii Europejskiej, ale takie również pisma wpływają na Polaków, więc ja bym tutaj aż tak bardzo tego nie podchodził. Natomiast tak, to jest również widoczne, tak? I musimy wziąć sobie pod uwagę, że chaos legislacyjny powoduje również pewną niepewność wśród lekarzy. Proszę pamiętać, że my mamy jedno z bardziej spenalizowanych praw w stosunku do medyków. Jeżeli chciałby pan wziąć pełną odpowiedzialność za medyka, który przyjeżdża z Ukrainy, i jeżeli on popełni jakikolwiek błąd, to pan będzie się targał 15 lat po sądach, no to ja nie znam drugiego człowieka o tak mocnych nerwach, który by chciał w takiej, no powiedzmy, imprezie wziąć udział. Więc tutaj musimy jednak zrozumieć obydwie strony. Tak, jest prowadzona wzajemna niechęć, jak gdyby takie stawianie w kontraście. Ja stoję w jednym rzędzie z każdym członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej i mogę to wprost powiedzieć, że w momencie, kiedy koledzy zostali członkami Okręgowej Izby Lekarskiej i są lekarzami z warunkowym prawem, wykonywają zawodu i przychodzą ze swoimi problemami, to im pomagamy i ja za nimi stanę jak lew. Natomiast no, to też, co mówimy, no, żeby leczyć, musimy spełniać pewne wymagania. No i na samym końcu, odnosząc się do tego profesora leżącego na europejskim poziomie w stosunku do no, kogoś, kto stawia bańki. To jest trochę w ten sposób, że żeby różnice w edukacji lekarzy z Ukrainy w Polsce są widoczne. Możemy rzucać z rękawa, żeby zostać chirurgiem na Ukrainie 3 lata, żeby zostać chirurgiem w Polsce 5 lat, żeby w Polsce zostać chirurgiem szczękowo-twarzowym 5 lat, żeby zostać chirurgiem szczękowo-twarzowym na Ukrainie 2 lata. Mieliśmy chirurga, który, bo możemy tylko zdolności językowe, no to się przy okazji pytaliśmy, co robi. Powiedział, że robi tylko amputację kończyn i wyrostki robaczkowe, a już niedrożności nie zrobi. Wie pan, no wszystko jest zabawne do czasu, kiedy dochodzimy do styku jednak wpuszczenia tej osoby do systemu, gdzie wymagania są dużo większe i słowo chirurg chirurgowi może być nierówne. I to stwarza też takie niebezpieczeństwo, że to, co mówiłem, no, ta osoba ma prawo czegoś nie wiedzieć, bo był inny system, więc powinniśmy stworzyć system adaptacyjny, który im pozwoli w bezpiecznych warunkach się przystosować. No, dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli system jest na tyle skomplikowany i na tyle wrażliwy, no to powinniśmy unikać sytuacji, które mogą spowodować komukolwiek krzywdę i krzywdę temu lekarzowi, bo jak popełni błąd, to będzie miał niesamowite problemy. A może to wynikać tylko i wyłącznie z jego niewiedzy albo niewiedzy systemowej, pacjentowi, no i w końcu tego lekarza polskiego, który no gdzieś go tam nadzoruje i stanowi no jak gdyby pewną tutaj gwarancję bezpieczeństwa. No więc to jest problem złożony, natomiast tak, no te różnice występują.
Oczywiście, no nie wątpię, że jest dokładnie tak, jak pan mówi ze wszystkim, natomiast też pytam o stereotypy. Trochę zachęcam pana, żeby spojrzeć krytycznie na swoje środowisko, albo...
Ja patrzę krytycznie całkowicie na swoje środowisko, tylko mówię, skąd to występuje. No jeżeli jest pan lekarzem, niech będzie z jednej miejscowości pod Szczecinem, przychodzi do pana dyrektor i mówi, że nie będzie z panem rozmawiał o warunkach pracy, bo za chwilę przyjdzie horda ludzi spoza Unii Europejskiej i budowany jest tego typu klimat wokół sprowadzenia lekarza spoza Unii Europejskiej. Jeżeli ten lekarz dowiaduje się, że jeżeli nie weźmie, załóżmy, opieki nad takim lekarzem, to może zostać zwolniony. No mieliśmy taki przypadek w Szczecinie. Jeżeli dojdzie do innych rzeczy, no to są naprawdę bardzo mało zabawne rzeczy, które jak gdyby są też niezależne od z jednej strony lekarzy z Ukrainy, z drugiej strony lekarzy, bo po prostu są stawiani w bardzo dziwnych sytuacjach. Więc mówię, no ja rozumiem wątpliwości swoich kolegów, próbuję na to patrzeć krytycznie, ale żebyśmy chcieli zakopać te doły, to musimy usiąść, ale to musi usiąść Ministerstwo Zdrowia z osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w Polsce i za nadzór nad zawodem, czyli samorządem lekarskim, i tak to wyprostować, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie w systemie.
Iwona, jak to wygląda z perspektywy twoich rozmówców, twoich bohaterów, tego co ty sama widziałaś i zebrałaś?
Generalnie tutaj podkreślali lekarze, z którymi rozmawiałam, ci, którzy tak jakby muszą nadzorować lekarzy ukraińskich, tak, że też jest nierozwiązana ta kwestia tak jakby właśnie nadzoru, czyli jest bałagan, generalnie padało zawsze to słowo, czyli na przykład no nie wiadomo, który i na jakiej podstawie lekarz dostaje polecenie, żeby nadzorować takiego lekarza z Ukrainy czy z Białorusi, bo nie tylko z Ukrainy przyjeżdżają. No i generalnie odbywa się to tak, że przychodzi dyrektor szpitala i mówi: pan czy pani, od dzisiaj będziecie się państwo zajmowali takim lekarzem z Ukrainy i będziecie go nadzorować. Z tym, że tutaj kwestia jest też taka, no, że osoby boją się takiej odpowiedzialności, tak? Ja akurat miałam rozmówców, którzy byli bardzo zadowoleni z lekarzy, z których dostali tak jakby pod opiekę, bo to były osoby, no raz, że bardzo dobrze znające język polski, po drugie bardzo zmotywowane, chcące się uczyć i właściwie tak jakby no nie było żadnego problemu ze strony tych lekarzy, którzy pełnili nadzór nad tymi osobami, wręcz tak jakby nie było problemu, żeby poświadczali swoimi pieczątkami te działania, które robili, czy tam procedury. Natomiast wydaje mi się, że no nie może tak być, żeby nie było jakichś przepisów. Najgorsze jest to, że właściwie ci lekarze, którzy przychodzą do szpitali, oni dostają pozwolenia na różny czas, dostają pozwolenie warunkowe pracy na rok, na dwa, na trzy, na pięć i myślę, że tutaj też tak jakby trzeba by było to ujednolicić. No i też ujednolicić tak jakby kwestię tego, w jaki sposób dyrektorzy szpitali tak jakby przerzucają ten nadzór nad lekarzami z Ukrainy na konkretnych lekarzy. No to jest na zasadzie, ja mam wrażenie, loterii. Tutaj jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, że to co mówił pan doktor Bursa, ja oczywiście się zgadzam z tym, że wielu lekarzy nie mówi jeszcze dobrze w języku polskim, może popełniać błędy, ale generalnie, no tak jak ja się orientowałam, w przeważającej ilości są to kobiety, które no nie są chirurgami, tak, są generalnie pediatrami, jakimiś laryngologami właśnie z takimi specjalizacjami, które no spokojnie można tak jakby wykonywać przy asyście jakiegoś lekarza polskiego i ja tutaj cały czas będę uparcie tak jakby pokazywać, że można na przykładzie właśnie ZOZU Medyk, gdzie po prostu te specjalizacje tak jakby nazwijmy to no niestety kobiece, czy nigdy się nie zgadzałam z tym stwierdzeniem, ale padają często te stwierdzenia, czyli te takie lekkie, czyli pediatria przede wszystkim. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest około 1,5 miliona Ukraińców i dochodzi do takiej sytuacji, że do ZOZ-ów Medyk przyjeżdżają leczyć się Ukraińcy z całej Polski praktycznie i tam jest taki stworzony szpital w szpitalu, gdzie po prostu eksperymentalnie pan doktor Mazur stworzył warunki takie, że lekarki, bo to są lekarki ukraińskie, leczą pacjentów pod nadzorem właśnie polskich lekarzy i nie ma z tym żadnego problemu, to znaczy zarówno lekarki są zadowolone ukraińskie, bo zarabiają jakieś tam pieniądze minimalne, zadowoleni są ci lekarze, którzy tam chętnie, bo nie zostają przymuszani tylko na zasadzie chcesz, chcę i to funkcjonuje i widać, że to może funkcjonować, tylko po prostu trzeba nadać temu jakiś format.
No brzmi to jak właśnie fajne rozwiązanie, czyli medycy z Ukrainy kierowani do pracy przecież z Ukraińcami, których tak jak wspomniałaś mamy 1,5 miliona w Polsce. Panie doktorze, na koniec chciałbym pana jeszcze zapytać, no bo z waszych wypowiedzi wynika, że jednak piłka jest przede wszystkim po stronie ministerstwa. Czy toczą się jakieś rozmowy samorządu lekarskiego z ministerstwem? Czy mamy jakiekolwiek szanse, że ta sytuacja zostanie w przewidywalnej przyszłości rozwiązana, czy też przewiduje pan dalszy taki chaos prawny, jaki jest, tak będziemy sobie z nim w nim tkwili następnych pewnie parę lat?
Znaczy, za każdym razem, kiedy spotykam się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, podkreślam, że to należy natychmiast unormować i powinniśmy się tym zająć, a nie wieloma ciekawymi rzeczami, którymi się zajmujemy w ochronie zdrowia, ponieważ no, jest to temat, który dotyczy ludzi i to dotyczy jeszcze takiej bardzo delikatnej sprawy, gdzie mamy no, sąsiada, który toczy wojnę, więc fajnie byłoby jednak jego obywateli, którzy w dobrej wierze do nas przyjeżdżają, w jaki sposób zaopiekować, a nie rzucać, tak jak to w programie wyszło na szeroką wodę. Ministerstwo Zdrowia, no ja już pół roku temu słyszałem, że miał powstać zespół, który miał to unormować. Jak pół roku temu miał powstać i do dzisiaj nie powstał, to nie jestem optymistą w roku wyborczym, żeby powstał. Widzę strach w Ministerstwie Zdrowia i jeżeli byśmy jednak chcieli no jakoś sprawdzić ten cały poziom, czy by to się nagle nie okazało to, co jednak gdzieś tam podejrzewamy, że, bo mówię, przykłady są pozytywne i negatywne, ale naprawdę niektóre osoby widać, że no to sito nie działa, jeżeli chodzi o weryfikację umiejętności praktycznych czy umiejętności chociażby jakichś leczenia podstawowych i chorobowych. I tutaj sądzę, że jest ten trochę strach Ministerstwa Zdrowia przed takim linczem medialnym, bo jakby nagle wyszło, że znajdziemy takie osoby i to nawet ich będzie mały procent, 10%, to znaczy, że ich rozwiązania były dziurawe. I sądzę, że to jest chyba ten największy taki ból, przyznać się do tego, że zrobiłem nieszczelne sito. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ponieważ ja jestem zwolennikiem takiego działania, że i nawet gdzieś dochodzi do jakiejś błędu, zaniechania, no to powinniśmy tak jak kontrolerzy lotniczy, tak, sprawdzić co się stało, wyciągnąć wnioski i iść po prostu dalej, tworzyć dobre prawo, dobre rozwiązania, no chociażby dlatego jako samorząd postulujemy system no fault, który właśnie na tej zasadzie ma działać i ma jak gdyby polepszać jakość opieki zdrowotnej.
Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Naszym gościem był dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dziękujemy panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
I Iwona Zielińska, sąsiada, dziennikarka, reporterka dużego formatu. Dzięki Iwona.
Dzięki, do widzenia.
Tekst Iwony: ukraińscy lekarze, chcemy leczyć, ministerstwo pozwalamy, samorząd lekarski, ale muszą znać język i potwierdzić dyplom. Przeczytałem Państwo na stronie dużego formatu Gazety Wyborczej, a to była 8.10 podcast Gazety Wyborczej. Kłaniam się, Bartosz Józefiek, dziękuję Państwu serdecznie.
8.10 podcast Gazety Wyborczej.